Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie. Kilka minut po 17, 15 stycznia. Z przyjemnością zapowiadam Państwu, że dzisiaj w programie dwie rozmowy. Po pierwsze, odezwę się do wójta gminy Choczewo, Wiesława Gębki, żeby dowiedzieć się, jak wyglądają przygotowania do budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, ale też jak wygląda poparcie dla tego projektu, bo ponoć się zmieniło i to na plus, co bardzo cieszy. A zaraz potem profesor Wacław Gudowski, Polak, ale od lat pracujący na Politechnice Królewskiej w Sztokholmie, opowie nam o zmianie prawa, które pozwoli na rozwój energetyki jądrowej w tamtym kraju, co zresztą na pewno im się przyda, patrząc w rachunki za prąd. Ale zaczynamy od rozmowy z panem Wiesławem Gębką. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry.
W badaniu opublikowanym m.in. na stronie CIRE.pl można zobaczyć, że poparcie dla budowy elektrowni jądrowej się zwiększa. 75% mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa popiera tenże projekt. Kto jak nie pan będzie wiedział lepiej, czy to jest tylko liczba, tylko słupek w internecie, czy może faktycznie coś się zmieniło na lepsze?
Ja troszeczkę poprawię, bo 75% to jest średnia z trzech gmin. W gminie Choczewo jest dokładnie 67, w Gniewinie 79, w Krokowej 76 i tak wyszło 75 średnia. Ale to też się poprawiło, bo z tego co pamiętam, to chyba ostatnie badania to było 64%, wcześniejsze nawet 54%, czyli ta potrzeba budowania tej elektrowni dla kraju jest też zrozumiała dla mieszkańców gminy, także to możliwe, że z tego powodu poprawia się ten wskaźnik poparcia.
Ale na co dzień prowadzone są jakieś działania, które mają sprawić, że faktycznie ludzie się przekonują, czy po prostu coś tam się już dzieje na tej budowie, ludzie to widzą i przyzwyczajają się, jak pan sądzi?
Nie, na budowie jeszcze się nic nie dzieje, natomiast nastąpiło przyspieszenie, to faktycznie, bo tak, spotykamy się z PKP PLK, i rozmawiamy o przebiegu kolei i między innymi wprowadzeniu też ruchu pasażerskiego. Rozmawiamy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie drogi na budowę, która ma być połączona z trasą niedawno otwartą kaszubską. Ludzie też widzą korzyści, bo ta droga spowoduje, że do Gdańska jedziemy dużo krócej, już dzisiaj jedziemy dużo krócej, jak dojedziemy sobie do Błęczycach, do tej Kaszubskiej, a co dopiero będzie po wybudowaniu. I mamy zespół, który spotyka się regularnie z różnych środowisk, między innymi też są tam przeciwnicy budowy elektrowni i też tam są omawiane wszystkie prace, które są wykonywane na bieżąco przez wszystkich, czyli PSE, Polskie Sieci Energetyczne, PJ, czyli elektrownie jądrowe i tak jak mówiłem, kolej i drogi.
Czyli przekonał mieszkańców po prostu ten rozwój, który się już zaczyna dziać wokół elektrowni.
Przekonał tych, co dodatkowo doszli do wzrostu. Natomiast mamy część mieszkańców, przeciwników zorganizowanych w SOS, w takim stowarzyszeniu. I oni też mobilizują siły do tego, żeby ta elektrownia nie powstała. A jeszcze jak pani wie, oprócz elektrowni mamy wiatraki na morzu, gdzie cała infrastruktura wchodzi do gminy Choczewo, a tam jest następna taka sama moc, nawet większa, bo to 4,5 giga. I to właściwie zmienia całkowicie gminę Choczewo. Z rolniczo-turystycznej dopisujemy jeszcze Przemysłowa, także mamy też jedną z największych farm w Europie Wschodniej fotowoltaicznych na 320 hektarach, już połowa powstała. Następna się buduje, że no będzie to taka gmina typowo energetyczna.
Dyskusje z przeciwnikami, jak przebiegają? Jakieś argumenty, których nie możecie zbić?
No oczywiście, że są takie, no bo jeżeli niszczymy piękno naszego lasu na 320 hektarach i jeszcze chyba 70 hektarów pod kable z morza, które wchodzą też do lasów, bo cały pas nadmorski mamy lasy i to piękne lasy.
No tego się nie da obronić.
No dokładnie, także tutaj to ciężko użyć jakiegokolwiek argumentu. No.
No
natomiast
tak.
Dobrą rzeczą jest, że rozmawiamy, żeby gmina jednak uratowała się turystycznie. Byliśmy w takich gminach, gdzie są elektrownie nadmorskich i one turystycznie potem dobrze się rozwijają, to też staramy się zauważyć i myśleć o przyszłości. Także no, to taki czas intensywnej naszej pracy.
Chciałabym jeszcze, żeby mi pan ponarzekał albo pochwalił współpracę ze spółką PEJ budującą elektrownię. Narzekał pan trochę jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy, że nie za bardzo słuchają waszych uwag. Czy to się zmieniło?
No, zmieniło się i to tak na korzyść. Mieliśmy spotkanie ze starym pełnomocnikiem i z nowym. Nowy młody człowiek, bardzo taki prężny, z panem Müllerem, pełnomocnikiem rządu, który też zainteresował się naszymi problemami i już tam po części próbuje je rozwiązać, bo jak pani wie, skrzyknąłem 3 starostów gminy sąsiednie, do tego włączył się też marszałek i próbujemy to ubrać wszystko. Mamy też tam na poziomie 3 starostw konsultacje i spotkania z wykonawcami i z rządem, także powoli, powoli wierzymy w to, że to nabierze rozpędu i tych spotkań będzie więcej i ustaleń, bo domyśla się pani, że chcemy odszkodowań już na tym etapie, chcemy inwestycji dodatkowych, żeby to było skompensowane, bo coś za coś, no. Także no, to się poprawiło, narzekałem, ale no, muszę przyznać, że jest coraz lepiej. Teraz pracujemy właśnie nad aspektem mieszkaniowym, bo nie chcielibyśmy stworzyć jakiegoś getta, gdzie tam by rosła przestępczość, nad budową komisariatu dużego, poczty, bo Gniewino i Choczewo są tak bardzo blisko siebie i chcielibyśmy te instytucje rozbudować, bo są malutkie i takie trochę niewydolne. Także mówię na czas budowy, bo dzisiaj one spełniają swoje jakby potrzeby, ale na czas budowy i potem, bo trzeba pamiętać, że do gminy Choczewo i sąsiednich wprowadzi się 10 tysięcy ludzi. No to jest całkiem sporo. No i to też trzeba potem zachować porządek, załatwić, żeby poczta działała, służba zdrowia i żeby mieli gdzie mieszkać. No to nad tym pracujemy teraz.
Dziękuję panu bardzo serdecznie, panie wójcie, za aktualizację na temat tego, co dzieje się w gminie Choczewo i w okolicy, czyli tam, gdzie ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Pan Wiesław Gębka, wójt gminy Choczewo, jeszcze raz powtórzę, dziękuję panu bardzo serdecznie.
Ja także dziękuję.
Jest już ze mną, tym samym także z państwem, profesor Królewskiej Politechniki w Sztokholmie Wacław Gudowski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Miło się znowu spotkać, pani Sandro.
To prawda, to prawda. Mnóstwo wiadomości nadeszło zza Morza Bałtyckiego, ze Szwecji do Polski ostatnimi czasy. Zapewne pan o wszystkich słyszał, chociażby wiadomość o odkryciu największych w Europie złóż metali ziem rzadkich w Szwecji, co może być wykorzystane do budowy baterii czy silników elektrycznych, ale oczywiście my nie o tym, my o wydarzeniach związanych z energetyką jądrową. W środę rząd Szwecji zapowiedział, że zmieni prawo dotyczące właśnie tego sektora. Prawo to nowe, pozwoli na rozwój tej dziedziny, po prostu. Pozwoli na budowę większej liczby reaktorów. Premier tego kraju, Ulf Kristersson, powiedział, musimy zbudować więcej reaktorów w większej liczbie lokalizacji. I zanim porozmawiamy o tym więcej, czyli ile, to ja bym chciała zapytać, czego to jest w ogóle pokłosie, ta zmiana prawa? Czy tak bardzo zmieniła się sytuacja po wojnie? Czy to jest pokłosie tej grudniowej, napiętej sytuacji, kiedy w Oskarszam reaktor był wyłączony na kilka dni i nagle się okazało, że może zabraknąć prądu? Co się stało, że nagle takie oświadczenie? A jeszcze przypomnijmy, że przecież kilka lat temu wyłączano reaktory, 4 wyłączono w Szwecji.
Tak jest. To jest pokłosie wielu rzeczy, ale to jest pokłosie głupoty, w którą Szwecja się sama wepchnęła w latach 80. Mianowicie, tak naprawdę Szwecja była pod bardzo silnym wrażeniem awarii, która się wydarzyła w marcu 1979 roku we Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych. To nawet bardziej Szwecję, że tak powiem, zaniepokoiło niż późniejsza awaria w Czarnobylu. Ale w 1980 roku zrobiono referendum. Referenda w Szwecji są rzadkie, nie tak jak w Szwajcarii, nie są obowiązujące, ale referendum dotyczyło 3 pytań. Kiedy i jak zlikwidować energetykę jądrową? Wszystkie 3 opcje były negatywne. Wygrała ta najrozsądniejsza, trzymajmy te reaktory dotąd, dopóki będzie trwał, ich eksploatacja będzie możliwa. Czyli tak wtedy, jak obliczono do czasu roku 2010-2015. ale żeby uspokoić tą polityczną ten, ale ustalono, nie będzie budowy nowych reaktorów. Nie będzie, koniec, nie ma, w ogóle nie ma. W 2006 roku i mało tego, spenalizowano, była kara więzienia do 4 lat za próby projektowania, budowania lub robienia jakichkolwiek obliczeń kosztów albo takich studium wykonalności.
Czyli dla reaktorów. Czyli nawet naukowo tak, no, nie można było.
Można było, ponieważ zgłosiłem się na policję. Znaczy, możemy tak opowiadać troszkę luźniej, ale to jest wszystko prawda. W 90 którymś roku zgłosiłem się na policję, na posterunek koło głównego dworca i mówię, panowie, chciałem zgłosić przestępstwo. Mianowicie ja planuję budowę reaktora w Szwecji. Panowie myśleli, że jestem pijany, policjanci, i mówię, pytali, czy pana odwieźć do domu. Ja mówię, nie, proszę siadać i pisać raport. Spisaliśmy raport przez chyba 2,5 godziny, po czym panowie policjanci wciąż zapytali, czy mnie podwieźć do domu. Podwieźli mnie do domu, po czym po 2 tygodniach dostałem odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości, że gdybym był dyrektorem jakiejkolwiek firmy, to bym poszedł do więzienia, ale ponieważ jestem pracownikiem uniwersytetu, profesorem, a w prawie nauka nie ma ograniczeń, więc jako naukowiec mogłem to robić. Pracowałem z parlamentem szwedzkim 15 lat, żeby to prawo zmienić. W 2006 roku zmieniono prawo tak, że już nie było penalizacji. W 2007 roku ówczesny rząd chciał wybudować nowe reaktory, ale niestety zmieniła się władza i nowy rząd, który przyszedł, to wszystko odmienił. Ale w 2015 roku powstało tak zwane porozumienie energetyczne ponadpartyjne, które powiedziało, okej, możemy budować nowe reaktory, ale tylko w starych lokalizacjach i bez jednego grosza czy bez jednego ore publicznej pomocy. I teraz to, co zmienia Ulf Kristoffersson, mówi, nie ma żadnych ograniczeń lokalizacyjnych.
No właśnie, bo do tej pory mamy Forsmark, tak, Oskarshamn, tak, i Ringhals.
No i mogłoby być jeszcze Barszebek, bo tam były 2 reaktory, które zamknięto w 2005 roku ostatni. Ale zgodnie z prawem to już nie było miejsce funkcjonującego reaktora. Także oni zdjęli ograniczenia, które sami sobie narzucili 30 lat temu, takiej troszkę paranoi antyjądrowej. I ponadto Ulf Kristoffersson zrobił jeszcze dodatkowo, że obiecał 400 miliardów koron bardzo dobrych pożyczek na budowę nowej energetyki. No i oczywiście obiecał też zmianę prawa atomowego, tak żeby to, co nazywamy tak po angielsku, troszkę stopniowym podejściem, żeby reaktor mniejszy się inaczej licencjonowało niż reaktor ogromny na przykład. No bo niebezpieczeństwo jest mniejsze. Ale jeszcze jedno,
ale to
powiem,
jest
bardzo ważne.
Rozumiem, takie oświadczenie, tak? Po prostu taki statement nie, z angielskiego.
Nie,
to znaczy...
Nie. 13 stycznia rząd rozpoczął proces konsultacji społecznych, tak jak w Polsce, przygotował zmianę prawa, wysyła to do 98 interesariuszy, do któregoś tam kwietnia mają odpowiedzieć, przyjrzą się tym konsultacjom i od 4 marca chyba, albo któregoś tam marca następnego roku to prawo będzie obowiązywać. Czyli mają rok na wprowadzenie ewentualnych poprawek. Ale to jest projekt prawa.
Czyli innymi słowy, co za rok będzie rozmowa o konkretnych lokalizacjach, tak? O szczegółach?
Tak. Tak, aczkolwiek oczywiście ekonomia wskazuje na to, że zaczną od tych lokalizacji, które istnieją, bo one są wielokrotnie tańsze niż budowanie na tym.
A co z tymi wyłączonymi reaktorami? Je się da z powrotem uruchomić? Na przykład w tym Ringhals?
Nie,
no właśnie.
To się nie opłaca tak naprawdę. Problem polega na tym, i to w Oskarshamnie i w Ringhalsie zrobiono tak, że w gruncie rzeczy uniemożliwiono świadomie, ja uważam, że to była dywersja tak naprawdę, mówię to on the record, świadomie zamknięto je tak, żeby było praktycznie rzecz biorąc niemożliwy restart. Poza tym podejrzewam, że ekonomia by też dzisiaj pokazywała, że lepiej jest jednak wybudować nowy, niż to, proszę pamiętać, że te reaktory już mają po 30 parę lat. Ale podkreślają, zmiana prawa jest po to, żeby dać gwarancję wszystkim inwestorom prywatnym, państwowym, że nie będzie skoków, że tak powiem, w górę, w dół i tak dalej, i tak dalej.
No to się może zmienić, jeżeli zmieni się władza znowu. No jest to energetyka, jest sektorem tak zależnym od decyzji politycznych, że bardziej się chyba nie da.
Tak, ale zmienić prawo w Szwecji jest bardzo trudno. pracowałem 15 lat nad zmianą tego prawa z 80. lat. To nie jest tak jak w Polsce, że prawda, przez noc można to prawo zmienić, ale jest jeszcze jedna ważna wypowiedź premiera, nad którą się warto w Polsce zastanowić. Mianowicie premier stwierdził, poparcie społeczne, proszę posłuchać, dla energetyki jest tak duże, że nie potrzebujemy żadnych specjalnych ponadpartyjnych porozumień. To jest rewolucyjne stwierdzenie w Szwecji, bo to była mantra. Energetyka jądrowa musi być ponadpartyjnie uzgodniona. A tu premier oświadcza, wsparcie społeczne jest tak duże, że się nie musimy bawić tego, ponieważ nie będzie żadna partia szła przeciwko opinii społecznej.
Wyprzedza pan w takim razie moje kolejne pytanie. Po rozmowie z wójtem gminy Choczewo Wiesławem Gębką, w Polsce jeszcze niektórych do energetyki jądrowej trzeba przekonywać. Trudno się dziwić, nie mieliśmy jej. Ale w Szwecji przecież od lat właśnie funkcjonują reaktory z różnymi przebojami, no ale jednak. I teraz pytanie, czy faktycznie tak jest, jak powiedział premier, czy Szwedów jednak trzeba jeszcze przekonywać?
A pani Sandra, pani była w Oskarszchamie, widziała pani tam jakieś wielkie zwątpienie? Nie, generalnie, że poparcie jest...
Ja nie wątpię, że nie ma zwątpienia w Oskarszam, gdzie mnóstwo ludzi pracuje przy elektrowni jądrowej, tylko co gdzieś dalej?
Bardzo, bardzo celna uwaga. Poparcie dla energetyki rośnie ze zmniejszaniem odległości od reaktora. Bo ludzie, którzy to znają, którzy to rozumieją i z którego żyją też, bardzo to, jest poparcie na poziomie... Wśród młodych jest powyżej 70%, a wśród starszych powyżej 60. Także poza tym uświadomiono sobie...
Im dalej,
sobie,
tym mniejsze poparcie.
No tak, ale to tak, no to zrozumiałe troszkę jest.
No tak.
No jak się mniej rozumie, to taka konserwatywna postawa jest lepsza. Natomiast jest jeszcze jedna zmiana, myślę, społeczna. Uświadomiono sobie poprzez niestety te nieszczęśliwe wydarzenia u naszych sąsiadów w Ukrainie, że część tych ruchów antyjądrowych była napędzana po prostu przez Rosję i przez wrogie nam generalnie rzecz biorąc obce i wrogie siły. I to jest niestety prawda. Ja mam parę przypadków takich i uważam sam zresztą, że reaktor w Oskarszham numer 2 zamknięty w 2015 roku był zamknięty na skutek zmowy z Gazpromem.
A jak wygląda sytuacja energetyczna Szwedów aktualnie? Szwedów pytam, bo chodzi mi o tych odbiorców prywatnych. Czy do domów dochodzi ciepło? Jak wyglądają rachunki?
Odpowiadam tak. Ciepło przede wszystkim, no w Szwecji jest dosyć dużo niestety domków, które są ogrzewane albo przy pomocy pomp cieplnych, czyli nie ma takich dużych sieci ciepłowniczych, czyli ciepło zawsze jest, jak jest prąd. Natomiast prąd podrożał koszmarnie. Do tego stopnia dochodzi, że wielu ludzi może to rzucić na skraj ubóstwa. Nędzy. Ja na szczęście się obudziłem w grudniu roku 2021. Był taki spekulacyjny wzrost, to jeszcze nie miało nic wspólnego z wojną, z kryzysem energetycznym. Był taki jakiś spekulacyjny, kiedy ceny prądu, te takie chwilowe, wzrosły czterokrotnie. Coś mnie tknęło i natychmiast zmieniłem kontrakt na czteroletni. I gdybym dzisiaj chciał przejść na kontrakt czteroletni, cena za kilowatogodzinę, proszę posłuchać, w porównaniu z zeszłym rokiem byłaby pięciokrotnie większa. No i teraz zresztą rząd dyskutuje oczywiście nad pakietem pomocy. Najgorzej jest na południu Szwecji, średnio jest w centralnej Szwecji, najlepiej jest no, na północy, bo tam raz, że mało ludzi, poza tym tam jest mnóstwo elektrowni wodnych. Spowodowało to też tak, że oszczerzenie w średnim około 20% spadek cen willi. Proszę się zauważyć, 20%. Impact jest kolosalny. No Szwedzi rewolucji pewnie nie zrobią, bo młodzi jeszcze w willach nie mieszkają, a starsi są nieskłonni do rewolucji, ale sytuacja wygląda tak, że rachunki za prąd powzrastały od 5 do 7 razy.
To ja w takim razie subiektywnie pożyczę szybkiej budowy elektrowni jądrowej kolejnej w Szwecji, żeby te rachunki były jak najniższe. Dziękuję profesor Wacław Gudowski, Politechnika Królewska w Sztokholmie.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
I do usłyszenia. Ja też się z państwem już żegnam. Program Atomowe Rozmowy dobiegł końca. Dziękuję serdecznie. Proszę za tydzień o tej samej porze włączyć radioodbiorniki i porozmawiamy o kolejnych zagwozdkach związanych z sektorem energetyki jądrowej. Do usłyszenia. Sandra Soluk.
Atomowe Rozmowy.